Dzisiaj o zaskakujących ubiegłotygodniowych wydarzeniach w PiS i w Urzędzie Marszałkowskim. Sprawa się wyjaśniła, ale pozostał spór prawniczy, który rozstrzygnięty zostanie na najbliższej sesji Sejmiku Województwa Podlaskiego. Ponadto o Wiośnie Biedronia i wpływie owej na sytuację polityczną nie tylko w regionie, ale i w całej Polsce. Jedni bowiem twierdzą, że partia ta zagrozi bardziej opozycji niż koalicji rządzącej, inni, że nie zmieni to wiele na scenie politycznej. Już teraz wskazują na to badania opinii społecznej. No widzimy, że delikatny wpływ na to, co się dzieje na tej scenie politycznej, już widać. Ponadto o kontrowersyjnej sytuacji wokół białostockiej prokuratury. To oczywiście ma związek ze sprawą posła Andruszkiewicza. O tym między innymi w programie zapraszam. A w studiu poseł Prawa i Sprawiedliwości Dariusz Piątkowski, w łomżyńskim studiu Stefan Krajewski z Polskiego Stronnictwa Ludowego. Witam.
Dzień dobry Państwu.
A kolejny gość w naszym białostockim studiu to Zbigniew Nikitorowicz, Platforma Obywatelska.
Serdecznie pozdrawiam.
To zacznijmy od zaskakujących wydarzeń na Podlasiu. Cały ubiegły tydzień było ostro na tej scenie politycznej, ale z drugiej strony było sporo znaków zapytania. No i jeden taki zasadniczy został do dzisiaj, wisi nad całą sprawą. To wszystko oczywiście w związku z dymisją czy rezygnacją, a potem odwołaniem tejże rezygnacji przez marszałka. Ale wszystko zaczęło się od zmiany na pana stanowisku, panie Dariuszu.
W Prawie Sprawiedliwości kadencja władz wojewódzkich skończyła się w końcówce 2018 roku. Władze Prawa i Sprawiedliwości uznały, że należy na razie nie przeprowadzać wyborów wewnętrznych, tylko zgodnie ze statutem albo przedłużyć kadencję obecnych władz, bądź powołać nowych pełnomocników. I nie tylko na Podlasiu, ale w całym kraju takie decyzje zostały podjęte. W części województw utrzymano dotychczasowe władze, w części, między innymi na Podlasiu, doszło do zmiany. Przypomnę, przez ostatnie 9 lat, prawie 9 lat od śmierci świętej pamięci Krzysztofa Putry, marszałka, wicemarszałka Sejmu, Senatu i wieloletniego prezesa Prawa i Sprawiedliwości, a wcześniej Porozumienia Centrum, podobną funkcję objął pan poseł minister Krzysztof Jurgiel. Teraz pan prezes Kaczyński zdecydował o zmianie, mnie powierzono tę funkcję. Będę tę funkcję sprawował przynajmniej do końcówki roku 2019, bo wtedy najwcześniej mogą się odbyć wybory wewnętrzne w naszej partii.
Ale pana nominacja pociągnęła za sobą zaskakujące wydarzenie, czyli rezygnację marszałka Artura Kosickiego. Odbyła się rozmowa znowu z prezesem Jarosławem Kaczyńskim i powrót z Warszawy zaowocował rezygnacją z rezygnacji.
Znaczy nie wydaje mi się, aby akurat moja nominacja była powodem złożenia rezygnacji przez pana marszałka Kosickiego. Z tego, co on mówił i publicznie, i w rozmowie ze mną, i z tego, co wiem, także w rozmowie z prezesem Kaczyńskim, ta nominacja była spowodowana zupełnie...
Rezygnacja.
Ta wcześniejsza rezygnacja, pierwsza, tak to nazwijmy, związana była raczej ze sposobem funkcjonowania marszałka, kontaktów z otoczeniem politycznym, tak to nazwijmy, i sposobu sprawowania tej funkcji. Wydaje mi się, że pan Kosicki tutaj trochę się pospieszył, emocje za mocno zagrały, powinien zastanowić się, zanim złożył tę rezygnację i najpierw przeprowadzić rozmowy, konsultacje, a potem podejmować dopiero tak drastyczne decyzje, bo zgodnie z prawem brak marszałka oznacza jednocześnie likwidację zarządu województwa i nowe wybory zarządu województwa wraz ze wszystkimi członkami.
No ale potem zrezygnował pan marszałek z rezygnacji, no i tu puszka Pandory się otwiera. Prawnicza puszka Pandory.
No tak. Ja wiem, że są dywagacje na ten temat. Ja rozmawiałem także z panem Kosickim, oczywiście z niektórymi prawnikami. Podobno są jakieś dwie chyba ekspertyzy zamówione.
Skrajne.
Ja mówię o dwóch ekspertyzach zamówionych przez pana marszałka i Urząd Marszałkowski, bo nie chcieli opierać się tylko i wyłącznie na opinii samych prawników z urzędu, chociaż ci twierdzą, że jest możliwość rezygnacji z rezygnacji, czyli odwołania rezygnacji. Jest to trochę może zagmatwane dla osób, które się tym nie zajmują. Natomiast chodzi o tak zwane oświadczenie woli. Prawnicy mówią i są orzeczenia sądu w tej sprawie, że jeżeli oświadczenie woli, to drugie, dotarło w tym samym czasie do adresata, co pierwsze oświadczenie woli, no to wówczas to drugie może być wiążące i adresat spokojnie może przyjąć to drugie oświadczenie woli jako zobowiązujące. Czyli tu adresatem rezygnacji jest Sejmik Województwa Podlaskiego, który zgodnie z prawem wyborczym powinien podjąć uchwałę przyjmującą lub odrzucającą rezygnację, a ten moment, w którym adresat otrzymuje informację, jest sesja Sejmiku, czyli 18 lutego, chyba z tego co pamiętam.
Tak, tak, jest planowana najbliższa sesja i w porządku obrad jest kwestia rezygnacji marszałka.
No i wówczas to radni z Sejmiku uznają, czy można uznać odwołanie tej rezygnacji pana Kosickiego, czy też nie.
Zbigniew Nikitarowicz, Platforma Obywatelska.
Proszę państwa, województwo podlaskie stało się, tak powiem, ofiarą wewnętrznych rozgrywek w Prawie i Sprawiedliwości. Ja oczywiście gratuluję posłowi Piątkowskiemu tej nominacji, chociaż obyczaje partyjne w PiS-ie bardzo mnie dziwią, bo tam u naszych konkurentów przewodniczący nie jest wybierany, tylko jest namaszczany przez prezesa.
No ale jak słyszeliśmy, to regulamin dopuszcza, czy statut.
To oczywiście, że dopuszcza. W PZPR-ze też panował centralizm demokratyczny i tam też, tak powiem, łaska od pierwszego sekretarza spływała na doły partyjne. To nie dotyczy tylko, znaczy w małym stopniu dotyczy posła Piątkowskiego, ponieważ i poseł Jurgiel był wcześniej, że tak powiem, namaszczany na przewodniczącego podlaskiego PiS-u, a później takie odbywało się rytualne głosowanie bez kontrkandydatów. Wszyscy wiemy, że w podlaskim PiS-ie trwa taka zażarta wojna między dwoma frakcjami, czyli ludźmi ministra Jurgiela i ministra Zielińskiego. No, ten konflikt jest szeroko znany, ta bratobójcza wojna. No, tutaj jak poseł Piątkowski, jako osoba chyba mniej zaangażowana w te rozgrywki buldogów pod dywanem, został mianowany przez prezesa Kaczyńskiego. Natomiast jeżeli chodzi o...
Skupiając się teraz na tej sytuacji, którą mamy na dzisiaj, 11 lutego 2019 roku, była rezygnacja, potem była rezygnacja z rezygnacji i co dalej?
No ale wszyscy wiemy, kiedy wpłynęła ta rezygnacja, czyli w ubiegłym tygodniu, bodajże w poniedziałek czy we wtorek, wpłynęła do biura Sejmiku, została przyjęta przez przewodniczącego Sejmiku. Całe województwo podlaskie i Polska się dowiedziała. I teraz rezygnacja z rezygnacji jest moim zdaniem i nieskuteczna prawnie i trochę śmieszna. A ja akurat mam za sobą doświadczenie, co znaczy oświadczenie woli, gdyż przed objęciem funkcji zastępcy prezydenta składałem do PKW rezygnację z funkcji radnego i mi do głowy nie przyszło, żeby później biec i wycofywać to oświadczenie.
No, ale jeżeli coś co by się było, podpisał, gdyby było?
No nie wiem, ale nie znam tego typu przypadków. Być może ktoś tam najpierw zrezygnował, a później chciał odzyskać mandat.
No w PKW radnego raczej byłoby to niemożliwe, bo tam organem jest sama PKW. A trzeba przypomnieć wyraźnie, że w przypadku województwa samorządowego organem jest Sejmik, czyli wszyscy radni województwa podlaskiego w tym wypadku, a nie przewodniczący czy biuro sejmiku. Organem jest Sejmik województwa.
I wszyscy się tydzień temu dowiedzieli o rezygnacji marszałka z funkcji marszałka. No to jest kompromitujące przede wszystkim dla samego marszałka Kosickiego. Nie pierwsza jego
kompromitacja. Zaraz powrócimy do kwestii co dalej. Jeszcze opinia Stefana Krajewskiego z Polskiego Stronnictwa Ludowego.
Ja też na początek gratuluję panu posłowi Piątkowskiemu, ale ta decyzja...
Dziękuję.
Pokazuje, że ograniczanie demokracji no dobrze się nie kończy. To już po raz drugi, kiedy decyzje zapadły w Warszawie i szeregowi członkowie, czy też radni Prawa i Sprawiedliwości nie chcą się z tym zgodzić. Pierwszy raz było, kiedy mieli wejść do zarządu członkowie zarządu spoza radnych i tutaj postawili się tej decyzji radni Prawa i Sprawiedliwości, Zjednoczonej Prawicy. Teraz drugi raz, no jednak można było by pewnie wybrać przewodniczącego i nie byłoby problemu, bo wtedy większość by zdecydowała. Demokracja by określiła, kto ma być przewodniczącym. Być może i może jest duże prawdopodobieństwo, że też by został tutaj pan poseł Piątkowski przewodniczącym. Natomiast w tym momencie te frakcje się oczywiście odzywają. ale też dziwię się panu marszałkowi Kosickiemu. Przecież jest prawnikiem. Kiedy pan radny sejmiku Marek Komorowski czytał laudację na temat pana marszałka, no pisał o jego ekspertyzach, o jego zaangażowaniu w tę działalność. I tu jako doświadczony prawnik najpierw chyba nie do końca nie przemyślał swojej decyzji. Dzisiaj próba odwrócenia wszystkiego. No to, co też tutaj wcześniej już padło, nie wpłynęły łącznie, czy też w tym samym czasie te dwa pisma, bo najpierw usłyszeliśmy o rezygnacji. Dzisiaj nie możemy mówić, że w tym samym czasie, bo oświadczenie woli zostało skutecznie dostarczone, zarówno jedno, jak i drugie, ale to tak jakby ktoś wziął rozwód i za chwilę powiedział, że on rezygnuje z tego, chce jednak się wycofać. Może oczywiście
to pytanie, czy nie ma prawa.
To porównanie z rozwodem jest bardzo dobre, bo organem, który rozstrzyga, będzie sąd i to sąd zdecyduje, czy ostatecznie oświadczenie woli tam zostanie przyjęte, czy nie. Jeżeli ktoś występuje o rozwód i najpierw składa pozew o rozwód, a potem go wycofuje, to przecież ma do tego prawo, bo organem, który decyduje, jest sąd, a w tym wypadku organem, który decyduje, będzie sejmik.
Ale w momencie, kiedy skutecznie doręczone już się nie da cofnąć. Jeżeli pan Kosicki powiedział, że rezygnuje, nie złożył tego oświadczenia, to zostałoby oczywiście w sferze domniemań, plotek.
Ale
i przywołując, nic by się nie zadziało.
Panie Stefanie, tę całą sytuację, mamy skrajne opinie. Jedni prawnicy twierdzą, że skoro nastąpiła rezygnacja z rezygnacji, to sprawa jest bezprzedmiotowa i przewodniczący sejmiku nie powinien w ogóle sprawy wnosić pod obrady. Druga strona, czyli drugi skraj owych ekspertyz, wskazuje na to, że takie oświadczenie woli jest nieskuteczne i musi się odbyć sesja sejmiku, na której zarząd zostanie zdymisjonowany, a potem powołany jeszcze raz i wtedy będzie to całkowicie skuteczne, bo niesie to za sobą wiele różnorodnych niebezpieczeństw. Gdyby była wada prawna, gdyby nie odbyło się to zgodnie z przewidywaniami ekspertów, prawników, ustawa o samorządzie terytorialnym mówi dokładnie, że na pierwszy termin po sesji, która się odbyła i gdzie padły tego rodzaju rezygnacje, odwołano zarząd, a nawet jakby nie odwołano, to marszałek traci mandat 1 marca. No i jak rozstrzygnąć teraz tę kwestię?
Myślę, że tutaj najłatwiej byłoby. Ten punkt musi stanąć na najbliższym sejmiku i radni powinni przegłosować rezygnację marszałka, która, tak powiem, okaże się skuteczna i później PiS powinno ponownie wybrać marszałka. Czy to będzie Artur Kosicki, czy ktoś inny, to jest drugorzędna sprawa. Dlaczego? Otóż, proszę państwa, marszałek województwa i cały zarząd podejmują każdego dnia dziesiątki decyzji, które mają różne skutki prawne.
800 milionów złotych do wydania.
Finansowe. Przy tego typu, nawet wątpliwościach prawnych, chociaż ja uważam, że tutaj sprawa jest jednoznaczna i marszałek, że tak powiem, z końcem lutego przestaje być marszałkiem, ta każda decyzja od 1 marca będzie mogła być zaskarżona do sądu, zarówno w sprawach pracowniczych, prawda, organizacyjnych, jak też i finansowych. No, przypomnijmy, że zarząd województwa dzieli wielomilionowe subwencje z Unii Europejskiej i szereg innych decyzji. Także tutaj dla jasności sytuacji.
Pana opinii powinno dojść do przyjęcia rezygnacji.
Musi, bo na pewno pojawią się, że tak powiem, pozwy, że osoba nieuprawniona podejmowała decyzję.
Stefan Krajewski w studiu Łomżyńskim.
Tak naprawdę to jest kwestia tego, czy Zjednoczona Prawica jest faktycznie zjednoczona, bo nie ma problemu przyjąć
rezygnację. Ale pytanie brzmi bardzo konkretnie. Chwilę... Czy na sejmiku powinna zostać przyjęta rezygnacja marszałka i całego zarządu i wybór ponowny?
Powinniśmy przyjąć rezygnację i oczywiście na nowo marszałka i zarząd powołać. Jeżeli to, co powiedziałem, ma Prawo i Sprawiedliwość, Zjednoczona Prawica, większość, nie powinni mieć z tym problemu. Natomiast jeśli zadzieje się inaczej, to świadczy o tym, że źle się dzieje w naszym województwie, bo nie pamiętamy nie tak dawno, kiedy my byliśmy atakowani jako Polskie Stronnictwo Ludowe, Platforma, Koalicja Obywatelska.
Tak, że macie większość i wszyscy głosują przeciwko absolutorium dla zarządu. To chore
też,
trochę
ale później już idąc dalej, że utrudniamy zabraniamy objęcie nowemu zarządowi tak funkcji i nie mogą podejmować decyzji. A za chwilę pan marszałek sam wycofuje się, składa rezygnację. To pokazuje też, że mamy do czynienia z bardzo trudną sytuacją tutaj w województwie, ale też widzimy szereg już nowych decyzji, nowego zarządu, gdzie się powołuje jednego dyrektora. Za chwilę okazuje się, że miał problemy w swojej karierze. Za chwilę jest nowy dyrektor powoływany. Znowu są
ale na razie się skupiamy na sprawie
ważniejszej. Ale to też pokazuje, że ten podział wewnątrz zarządu, przecież są członkowie zarządu mocno zaskoczeni, że to jest ta osoba, a nie inna. No, trzeba wypracowywać kompromis, bo też byliśmy w zarządzie wcześniej, gdzie było dwie opcje polityczne i trzeba było wszystko domówić i nie zawsze się udawało, chociażby ta wspomniany problem z uzyskaniem absolutorium, ale do końca zarząd dotrwał i nic złego się nie wydarzyło.
Dariusz Piątkowski, Prawo i Sprawiedliwość.
Trzeba jeszcze raz wyraźnie powiedzieć, że gdyby nie oświadczenia pana Kosickiego, tego zamieszania by nie było i to był błąd i trzeba to wyraźnie powiedzieć. Nie ma raczej wątpliwości prawnych, da się wycofać to oświadczenie woli. Natomiast widzę, że pan Krajewski, czyli szef PSL-u, chce być doradcą personalnym i politycznym Prawa i Sprawiedliwości. Zastanowimy się, czy skorzystać z usług. Natomiast a propos odwoływania dyrektorów, czy tych, których powoływano na jakieś stanowisko i gdy okazywało się, że są wobec nich jakieś zarzuty. To znaczy, że szybko reagujemy, gdy pojawiają się informacje, które się źle świadczą o tych kandydatach. Ja sam zresztą publicznie mówiłem, że trzeba szybko zmienić decyzję dotyczącą białostockiego WORD-u, a przypomnę, że w przypadku PSL-u i Platformy,
gdy
mówię o pierwszym powołanym dyrektorze, natomiast przypomnę, że gdy PO i PSL sprawowały rządy w województwie i pojawiały się zarzuty wobec osób na stanowiskach dyrektorskich za nieudolne kierowanie instytucjami, utratę wielu milionów złotych, to nic się tak naprawdę nie działo i ci ludzie do dzisiaj sprawują swoje funkcje.
Ale nadal nierozstrzygnięta jest kwestia, jak to będzie, czy rzeczywiście przewodniczący sejmiku Karol Pilecki będzie wprowadzał ten punkt do porządku obrad, czy też zarząd,
ale
to pytanie
już
dla pana posła,
w projekcie.
I nie wycofa się, tak?
Ale nie, z tego co wiem się nie wycofa, tutaj jest stanowisko radnych Koalicji Obywatelskiej, jest takie, że to
musi stanąć na porządku obrad,
takie mamy ekspertyzy prawne.
Ale zarząd ma prawo wprowadzić i wycofać ten punkt, wprowadzić nowy.
Ale to radni ostatecznie zdecydują o porządku obrad sejmiku, tak samo jak radni decydują o porządku obrad Rady Miasta, Gminy i tak dalej.
To nie zmienia faktu, że jeżeli punkt będzie zniesiony z porządku obrad, to nie będzie problemu za chwilę, bo nawet jeśli radni rezygnacji by nie przyjęli, to oznacza, że z końcem miesiąca pan marszałek przestaje być marszałkiem, cały zarząd musi się w tym momencie
podać.
Ale to drobne sprostowanie, bo proszę pamiętać, gdyby nawet rzeczywiście przyjąć tę interpretację, którą panowie tutaj przedstawiacie, to oznacza wygaszanie funkcji marszałka z 1 marca, ale jednocześnie przez następne 3 miesiące dalej pełnił tę funkcję do momentu, może być to krócej, do momentu wyboru nowego zarządu. Także to nie jest tak, że z dniem 1 marca cały zarząd, nawet gdyby przyjąć waszą interpretację prawną, traci prawo do podejmowania decyzji.
Że będzie bezchołowie, bo zawsze jakiś rządzący będzie.
Tak.
Ale trzeba będzie jednak wtedy już przy tych wątpliwościach prawnych całą procedurę z odwołaniem i powołaniem powtórzyć.
No, to są te 3 miesiące na powołanie nowego zarządu województwa w tym samym składzie, czy też zmienionym składzie. No,
zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Zatem ciekawie się zapowiada sesja 18 lutego. Czekamy na to wydarzenie, bo wtedy będzie wszystko jasne.
To prawda. Radni z sejmiku władze województwa podlaskiego w tej kadencji dostarczają nam sporo atrakcji, to trzeba przyznać.
A zatem 18 lutego zobaczymy, jaki będzie wynik tego całego konfliktu, tych wszystkich wydarzeń, które miały miejsce do tej pory. A za chwilę porozmawiamy o wiośnie w polityce. No i właśnie, jak to z Biedroniem będzie? Wczoraj był w Białymstoku pan poseł, znaczy były poseł, a potem prezydent Słupska, teraz już człowiek tworzący nową partię. Jak to z tą wiosną? No, najnowsze badania opinii publicznej wskazują, że jednak miesza ten ruch, ta partia w naszym życiu politycznym, nie zagrażając zbytnio Prawu i Sprawiedliwości, bardziej jednak opozycji.
Znaczy, ja się nie zgadzam z tą pana diagnozą. Myślę, że Robert Biedroń zagospodarowuje głównie elektorat, który na przykład w Białymstoku przy tych wyborach samorządowych się ujawnił. To były
inicjatywy
do Białegostoku, pani kandydatka profesor Katarzyna Sztop-Rutkowska. No, przyciąga gdyby nowych ludzi rozczarowanych obecnymi partiami, głównie młodych ludzi w przedziale wieku od 18 do 26, 8 lat. No, ja na każdą inicjatywę polityczną, która jest w ramach, że tak powiem, obowiązującego porządku prawnego, patrzę z życzliwością. Każdy ma prawo, tak samo Robert Biedroń, rozwijać swój ruch. Chociaż oczywiście no, z dystansem się do tego odnoszę, do jego haseł programowych. Dzisiaj jeden z tygodników wyliczył, że te wszystkie pomysły socjalne, co zostało oszacowane na 200 miliardów złotych. Naprawdę Prawo i Sprawiedliwość, nie mówiąc już o Platformie, to przy ruchu Biedronia są, że tak powiem, bardzo oszczędne i zdroworozsądkowe, no bo to tam są tego typu pomysły. No, jeżeli chodzi o emerytury,
czy się stoi, czy się leży,
2000 się należy, tak wynika, że no po prostu Biedroń nie daje każdemu, co
ale to próba no, że tak powiem, zbudowania takiego negatywnego obrazu ruchu Biedronia. Czy w pana opinii
nie, ja mówię w wymiarze gospodarczym.
Czy Koalicji Obywatelskiej?
Znaczy, ja myślę, że to bardziej zagraża na przykład Kukizowi, który ostatnio no już, że tak powiem, spada poniżej progu wyborczego albo balansuje na tym progu. No co jakiś czas w polskiej polityce pojawiają się tego typu ruchy, nowe partie, była, że tak powiem, swego czasu na fali Nowoczesna, ta fala
ale tu bym
opadła.
Się z pana sugestią przed chwilą wygłoszoną nie zgodził, bo przeprowadzone zostały sondaże. W wariancie pierwszym, kiedy nie ma wiosny, to Prawo i Sprawiedliwość miałoby prawie 38% głosów, Platforma około 27, 6,8 PSL. Natomiast kiedy na horyzoncie pojawi się wiosna, to te wyniki są już znacznie.
Ale panie redaktorze, pan wie, że kilka dni temu był inny sondaż. No naprawdę, może pan jeden sobie wybrać i na tej podstawie budować jakieś skomplikowane konstrukcje intelektualne. Ja w poprzednim tygodniu ukazał się sondaż, no, który wskazuje, że Platforma jest prawie na równi z PiS-em, a Zjednoczona Opozycja, czyli Platforma, PSL i SLD, no, o 5 punktów procentowych przed PiS-em. Ja się nie podniecam ani tym, ani drugim sondażem. Prawdziwym weryfikacją są wybory. Tak jak sprawdziane były wybory samorządowe, teraz będą wybory do Parlamentu Europejskiego. No niestety, my mamy w Polsce teraz tyle różnych badań przez różne środowiska zlecanych, że one są czasem tak odmienne od siebie. No, w tym TVN-ie było badanie, gdzie PiS jest poniżej 30%. No, naprawdę nie żyjmy sondażami. Jeszcze
no, ale partii żyje. Na podstawie tego są formułowane określone.
Ale to wie pan, to można zawału serca dostać, jak ktoś jest krótko w polityce, bo może się albo za bardzo, że tak powiem, w stany euforyczne wpaść, albo się, że tak powiem, w stany głębokiej depresji.
Nie widzicie zagrożenia dla swojej pozycji ze strony wiosny
Biedronia? Myślę, że pewnie jest dla tego ugrupowania miejsce na scenie politycznej.
Ale
ile
dla
to będzie?
Wyników nie.
Zobaczymy. No też nie powiem na pewno, że nie. Nie powiem, że na pewno. Tak, życie to pokaże. Naprawdę, jak pan sobie przypomni, 3 lata temu Ryszard Petru był przewodniczącym Nowoczesnej. Partia miała ponad 30% poparcia według niektórych badań sondażowych. A czym się to skończyło, to wszyscy widzimy. Także spokojnie.
Poseł Dariusz Piątkowski. w pana opinii?
Ze spokojem patrzę na tworzenie nowych partii politycznych. Każdy, kto spełnia wymogi ustawy, ma prawo założyć partię polityczną. Jeżeli wyborcy mu zaufają, to oczywiście mogą startować.
Pytanie brzmi, na ile to wpłynie na pozycję partii czy koalicji rządzącej, na ile koalicji opozycyjnej?
Ja zgadzam się raczej z tezą, którą pan tutaj przedstawił na początku, że raczej opozycja totalna powinna czuć się tutaj zagrożona, bo część przynajmniej haseł głoszonych przez pana Biedronia, to są hasła, które jeszcze niedawno Platforma na jednej ze swoich konwencji z panią Nowacką ogłaszali. Dotyczyło to między innymi spraw światopoglądowych dotyczących związków małżeńskich, gender i tak dalej. A więc część tych haseł pokrywa się i Platforma, która od dłuższego czasu próbuje sięgać także po elektorat mocno lewicowy, przejąć schedę po SLD, po partii Razem, no dziś ma wyraźnego konkurenta i to moim zdaniem jakąś część głosów Platformie odbierze, ale też i prawda, tu też jest zgodę z poprzednikiem, który mówił o tym, że co sezon polityczny odmierzany kolejnymi wyborami parlamentarnymi.
No bo niektórzy eksperci wskazują bardzo duże podobieństwa z ruchem Palikota.
Chociażby, tak jest, ale to
i sam Biedroń też startował
praktycznie
z Palikota.
Kilka ostatnich kampanii wyborczych pokazało, że pojawia się nowa siła polityczna, która dzięki takiej świeżości temu, że dotąd nie rządziła, nie jest jeszcze kojarzona z jakimiś tam układami.
Mnie ciekawi odpowiedź na takie pytanie. Kto wymyśla tego rodzaju ruchy? Kto kombinuje z elektoratem, żeby wprowadzać do Sejmu takie efemerydy?
Ja myślę, że w dużej mierze sami politycy, którzy nie spełnili się albo zostali wyrzuceni z innych partii, szukając
ma pan rację,
swojego pomysłu
muszę,
na życie. Szukają
tak?
swojego
to nie
pomysłu.
Popis, ale muszę się zgodzić.
Myślę, że w takich kategoriach należy patrzeć. Nie wiemy, czy ten ruch będzie trwały. On jest tym być może taką próbą skopiowania niektórych wzorców z Europy Zachodniej, skrajnie lewicowych, ale nasze społeczeństwo jest inne niż krajów Europy Zachodniej i zobaczymy, czy na długą metę ten eksperyment przyniesie efekty takie trwałe.
Jeszcze posłuchajmy krótko opinii pana Stefana.
Ja tylko ad vocem, jeżeli mogę, to jeżeli chodzi o sprawy światopoglądowe, to my, panie pośle, na pewno nie idziemy rękę pod rękę z panem Robertem Biedroniem. Nie ma w programie Platformy wyprowadzenia religii.
Ale niektóre z postulatów dotyczące aborcji, związków partnerskich, to jakoś brzmią bardzo podobnie.
Jesteśmy oczywiście za in vitro,
a pani Nowacka, która jest z wami już mocno związana, jest światopoglądowo z panem Biedroniem bardzo blisko
związana. Jesteśmy za rozpętywaniem wojny religijnej w
Polsce.
Myślę,
że nikomu nie powinno na tym zależeć.
To posłuchajmy teraz opinii Polskiego Stronnictwa Ludowego. Tutaj odwołuje się do najnowszego badania Ibrisu, uwzględniającym fakt powstawania ruchu Roberta Biedronia. No i w tym badaniu wynikałoby, z tego badania wynika, że PSL byłby poniżej progu wyborczego.
Te sondaże dla Polskiego Stronnictwa Ludowego łaskawe nigdy nie były, natomiast my to, co mówimy od lat, trzymamy się tego, nie zmieniamy ciągle pod kolejne wybory. Tutaj mieliśmy do czynienia oczywiście i z Petru, i z Pawłem Kukizem, i z Januszem Palikotem, którzy to samo mówili. Nowa jakość, wprowadzenie chociażby różnych rzeczy, których dzisiaj nie ma i kusi się, zwłaszcza ludzi młodych, którzy nie mają jeszcze wyrobionego zdania, którzy szukają czegoś ciekawego, głosują na ludzi, którzy robią show. No my nigdy nie będziemy takiego show robić, nie chcemy walczyć z Kościołem, a kiedy mówimy, że czasem trzeba ten Kościół i politykę trochę oddzielić od siebie, bo ludzie chcą pójść do Kościoła, żeby się pomodlić, niekoniecznie wysłuchać kazanie polityczne, to jest co innego. Tą lewicę socjalną, to oczywiście już tutaj działania partii rządzącej, to nie wiem, czy ktoś przebije, bo już i tak tyle, co zostało obiecane, to trudno to przebić.
Zrealizowaliśmy ogromną część.
Panie pośle, no pierwsze plus to jedyna rzecz.
No proszę nie przesadzać. No, mógłby przez pół godziny opowiadać, ale na razie skupmy się na tak zwanej wiośnie.
A no tutaj to też widać, co nas zastanawia, to poparcie przez tydzień czasu stopniało jak śnieg na wiosnę. Było pierwszy sondaż 14%, za tydzień
nawet
już 8%.
Prawie 20 widziałem.
No to oczywiście to jest efekt tej świeżości, nowości, zobaczymy, bo też no, dużo tych rzeczy znowu się niewiadomych pojawia. Skąd finansowanie, jak to wszystko wygląda i tutaj zapowiedzi przedstawicieli tego ugrupowania, tak, tego ruchu, są takie często wymijające. Jeśli nie ma, nie widać, skąd faktycznie idą te pieniądze, no to za chwilę może być problem, bo to chyba najbardziej dzieli często Polaków i zastanawianie się, co, komu to ma służyć i w tym momencie kto to finansuje.
Ja muszę powiedzieć, że z punktu widzenia pewnych kontekstów te propozycje są mało zaskakujące i mało ciekawe, no bo wystarczy na przykład przestudiować to, co powiedział ostatnio w weekend Viktor Orban, co obiecał Węgrom, no to w tym kontekście to jesteśmy daleko i ruchy lewicowe, które powinny w tego rodzaju na przykład obietnicach gustować, nawet na takie pomysły nie wpadają. Także z tego punktu widzenia jest to troszeczkę rozczarowujące.
To my jesteśmy jako Polskie Stronnictwo Ludowe gwarantem tego, że tak jak wcześniej wiele rzeczy
że na wiosnę zasiejecie, a jesienią zbierzecie, tak?
Tak jest, tak będzie.
Dziękuję bardzo. Już za chwilę porozmawiamy o najnowszych zawirowaniach wokół białostockiej prokuratury. Na zakończenie o zamieszaniu wokół białostockiej prokuratury. Sprawa ma oczywiście związek z wyborami, z podrabianiem podpisów przez jedną z partii, w której między innymi funkcjonował swego czasu poseł Andruszkiewicz, Adam Andruszkiewicz. Teraz okazuje się, najnowszy komunikat, że śledztwo zostało przekazane do Lublina.
No to chyba potwierdza sama prokuratura, że, źle się działo w Białostocku.
Była kontrola, tu ważna informacja, była kontrola prokuratury krajowej w naszej prokuraturze regionalnej i okazało się, że jednak pewne minusy w prowadzeniu tego śledztwa były.
Niestety, no jest to kompromitująca sytuacja, tym bardziej, no już nie będę tutaj się odnosił do poglądów pana posła Andruszkiewicza, ale o sam fakt, że przy zbieraniu podpisów mogło dochodzić do fałszowania tych podpisów. No dowody, które zostały w jednej ze stacji telewizyjnych przedstawione są jednoznaczne.
Ale pan poseł zaprzecza i wskazuje, że on nikogo nie namawiał do podrabiania sam też nie podrabiał.
Ale ja nie słyszałem, że bardzo to sporadycznie ktoś podejrzewany o cokolwiek się przyznaje. No tutaj dowody są jednoznaczne i ta sprawa dawno po prostu powinna trafić już do sądu i wtedy sąd by rozstrzygnął. No tutaj mamy...
Że dojdzie do rozmowy z panem posłem
Andruszkiewiczem. Ja myślę, dla wyjaśnienia sytuacji tutaj premier Morawiecki powinien odwołać ze stanowiska wiceministra pana posła Andruszkiewicza, no, który miał wcześniej też różne takie dziwne wpadki, wziął 40 tysięcy na jazdę samochodem służbowym, chociaż nie ma prawa jazdy ani samochodu, rzekomo ktoś go woził, prawda, no to zbyt dużo tych takich dziwnych sytuacji, już pomijając te kwestie jego zaangażowania w radykalną młodzież wszechpolską.
Poseł Stefan Karysz, szef zarządu wojewódzkiego PSL na Podlasiu, Stefan Krajewski.
Jeszcze nie poseł, ale niedługo pewnie.
Dziękuję za miłe słowa, natomiast ja chciałbym się odnieść do tego problemu, bo oczywiście
tylko w miarę krótko.
Domniemanie niewinności powinno obowiązywać każdego, ale z drugiej strony jak słyszymy, że trzeba szybko reagować i tu jest trudne, że osoba, która wobec której toczy się postępowanie prokuratorskie wyjaśniające, awansuje i to tak wysoko. Przecież no, trzeba by było
sam
najpierw...
Pan poseł, bo takie słuchy do mnie dotarły, stwierdzi, że już prawie 3 lata temu pobrano próbki jego pisma i do dzisiaj nie ma żadnego wyniku z tego badania.
W tym kraju grafolodzy długo pracują i w wielu przypadkach się okazuje, że trudno ustalić cokolwiek grafologom. Natomiast to nie wymagało ten awans takiego szybkiego tempa. Wyjaśnić najpierw, mógłby zostać w późniejszym terminie, nic by się nie stało. A tak, mamy osobę, która awansowała, chociaż wiadomo, no to jest naganne, wręcz nie do pomyślenia, że ktoś może blokować, ktoś może chować po to tylko, żeby...
Wczoraj w Białymstoku Robert Biedroń sugerował, żeby ponownie oddzielić prokuraturę od Ministerstwa Sprawiedliwości.
Oczywiście upolitycznienie sądów, prokuratury jest niewłaściwe, a druga rzecz, no widzimy, że niektórzy prokuratorzy, sędziowie robią wszystko, żeby przypodobać się obecnie urzędującej władzy i to nie powinno mieć miejsca, oddzielić i akurat są takie tematy, które niezależnie kto zgłasza, wszystkie partie polityczne powinny popierać, żeby mieć czystą sytuację później.
Dwa, trzy zdania wyjaśnię.
Poseł Prawa i Sprawiedliwości Dariusz Piątkowski.
Z tego, co ja wiem z informacji medialnych, śledztwo w tej sprawie fałszowania być może podpisów pod poparciem jednej z partii politycznych, chyba Ruch Narodowy, tak miał być, wyruszyło w 2014 roku. Wydawało mi się, że sprawa nie jest na tyle skomplikowana, żeby nie zakończyć jej chociażby przed wyborami 2015 roku i wtedy już na przykład skierować sprawę do sądu. Zgadzam się, że zaskakująco długo trwa całe wyjaśnienie postępowania prokuratorskie. Albo ci prokuratorzy nie chcą prowadzić tego śledztwa, albo nie potrafią. Jedno i drugie wyjaśnienie jest tutaj dyskwalifikujące. Dobrze, prokuratura krajowa widzi, bo z tego, co słyszałem, były jakieś...
Była wcześniej, kontrola.
Ale wcześniej były zalecenia dotyczące zmiany sposobu prowadzenia śledztwa i przyspieszenia. Niestety nie zostały zrealizowane. Stąd chyba dobrze przyniesiono to do Lublina. Mam nadzieję, że to pozwoli nam bardzo szybkie wyjaśnienie sprawy i ewentualnie albo postawienie zarzutów, albo umorzenie postępowania.
I na tym zakończymy dzisiejsze spotkanie. Będziemy czekali na werdykty w tej sprawie, bo jest i kontrowersyjna, i ciekawa z drugiej strony. Naszymi gośćmi byli dzisiaj Dariusz Piątkowski z Prawa i Sprawiedliwości.
Dziękuję Państwu.
Stefan Krajewski, szef Zarządu Wojewódzkiego PSL na Podlasiu.
Dziękuję pięknie.
Oraz Zbigniew Nikitorowicz, Platforma Obywatelska.
Do widzenia Państwu.
Dziękuję również za uwagę. Lech Pilarski, do usłyszenia.